Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska
i Sylwia Henek.
Witajcie w podcaście Partnerki Produktywności. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiały o zarządzaniu swoją energią. Pomysł pojawił się po tym, jak same jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy musimy trochę bardziej zadbać o tą energię, bo jest dosyć intensywnie, ale też natknęłyśmy się na taki artykuł z tego roku, który powołuje się na różne badania wykonywane w Polsce i mówi o tym, że około 25% do 30% Polaków aktywnych zawodowo przeżywa wypalenie zawodowe.
To jest dość wstrząsające. Rzeczywiście, kiedy Edyta podesłała mi ten artykuł, wręcz nie mogłam w to uwierzyć, że tak duża liczba osób mierzy się z takim poczuciem wypalenia. I co ciekawe, te badania były prowadzone po pandemii i to nawet nie pandemia była przyczyną takiego stanu rzeczy. Ona być może ten problem pogłębiła i jeszcze bardziej właśnie to wszystko wypłynęło, wzmocniło się, ale de facto naprawdę jest to tak duża grupa ludzi, że jest to naprawdę coś, co warto sobie uświadomić i sprawdzić, czy my czasami właśnie naszymi różnymi działaniami i niedbania o te nasze energie, bo jest ich kilka, to też za chwilkę do tego przejdziemy. I niedbanie o te nasze energie, czy my czasami nie dążymy w tym kierunku, który może właśnie okazać się takim wypaleniem zawodowym?
Myślę, że ten problem wypalenia zawodowego to nie jest tylko problem Polaków, bo już od 2019 roku WHO wpisało wypalenie zawodowe na listę chorób i problemów zdrowotnych, dlatego to jest coś, co jest bardzo obecne. Powoli ta świadomość związana z tą jednostką chorobową staje się coraz bardziej powszechna, ale w dalszym ciągu, jak widać po tych wynikach badań, nie jest to w odpowiedni sposób przez nas zaopiekowane.
W kontekście tego wypalenia zawodowego wspominałyśmy w odcinku 16 naszego podcastu o książce, która jest naprawdę bardzo warta polecenia. Nazywa się Taka praca nie ma sensu. I autor tej książki ma taki fajny model, który mówi o tym, jakie energie w nas powinny być zrównoważone po to, żebyśmy my naprawdę byli i zadowoleni, i zdrowi, i produktywni. I te cztery energie, które on wymienia, to są energie fizyczna, umysłowa i o nich my generalnie wiemy, natomiast on jeszcze wymienia energię emocjonalną i duchową i o nich my często zapominamy i kiedy one cztery nie są w balansie, wtedy właśnie idziemy powoli w kierunku tego wypalenia.
Przygotowałyśmy dla Was kilka sposobów na to, jak zadbać o własną energię. Podzieliłyśmy to na trzy kategorie. W pracy, po pracy, a także taki ogólny self-care, takie dbanie o siebie na co dzień w różnych sytuacjach.
I to są takie tipy, które warto, myślę, stosować nie tylko w momentach, jak ta energia jest taka mocno niezrównoważona i czujemy jakieś ciśnienie i stresy i coś takiego, tylko na zasadzie takich wskazówek do stosowania w zasadzie cały czas.
Tak, bo to jeszcze, co warto dodać, nim w ogóle zaczniemy, że to dbanie o równowagę energii powinno mieć miejsce na co dzień. Powinniśmy cały czas o tym pamiętać i powinniśmy uważać, żeby nie doprowadzić się do stanu, w którym już nie mamy siły i nie mamy energii. I w zasadzie jesteśmy już trochę pod ścianą, bo nasz organizm poprzez różne fizyczne objawy, nie wiem, ból pleców, jakieś takie schorzenia daje nam znać, że to już jest ten moment, kiedy przekroczyliśmy tę granicę, więc warto jest trochę profilaktycznie zadziałać i na co dzień wdrożyć różne techniki, które będą miały na celu wprowadzanie więcej luzu, lekkości, elastyczności do naszego życia, a tym samym wprowadzanie takiej zdrowej równowagi między właśnie pracą a życiem prywatnym.
Kilka tipów do zastosowania w pracy, czyli w czasie pracy, to jest na pewno ograniczenie multitaskingu. Nadal bardzo dużo osób jeszcze to robi. Czasami wymaga to stanowisko, na którym jesteśmy, ale być może można się chwilę zastanowić, czy faktycznie te kilka rzeczy musi być robionych naraz, czy można je wykonywać jedne po drugich, żeby nie obciążać tych naszych sił umysłowych na przełączanie się pomiędzy nimi.
Tu bym dodała taką gwiazdkę, bo wiem, że są takie osoby, które jakoś dobrze się odnajdują w multitaskingu i wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że wszyscy nie powinni robić tego multitaskingu, ale wiem, że niektórym osobom to naprawdę służy, więc przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak na nas działa multitasking. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że ze mnie to wysysa totalnie energię. Właśnie tak jak Sylwia powiedziała, przełączanie się między zadaniami powoduje, że więcej energii wytracam na to przełączenie, na przeskakiwanie.
Fajnie, że o tym wspominasz, bo rzeczywiście nawet w Human Design, o którym też wspominałyśmy w poprzednim odcinku, to jest taki mój teraz temat głębokiego zainteresowania, jest taki typ osób, którym multitasking wręcz służy i one go potrzebują po to, żeby się czuć dobrze, żeby czuć satysfakcję i szkodzi im taka praca właśnie no bardzo jednotorowa. Więc fajnie, żeby sprawdzić ze sobą, czy faktycznie tak jest, ale bardzo dużo jednak osób działa w tym multitaskingu, a jednak je to wyczerpuje.
Kolejną rzeczą, która trochę jest związana z multitaskingiem, jest po prostu lista rzeczy do zrobienia, która pomaga nam uporządkować rzeczy, które mamy zrobić w danym czasie, ale też ma za zadanie zrzucić z głowy różne pomysły, które ze sobą nosimy. Trzymanie w głowie tych wszystkich pomysłów i próba zapamiętania tego, co mamy zrobić w ten dzień, w tym tygodniu, powoduje, że na to również wytracamy energię. Powiązanym z tym pomysłem jest pomysł, o którym w ogóle mówiłyśmy w jakichś pierwszych odcinkach naszego podcastu. Pomysł, który ja z kolei podłapałam od Sylwii, czyli pusta kartka, którą mam przy biurku, na której zapisuję pomysły, które mi w danej chwili przychodzą do głowy, ale nie mam czasu się nimi zająć. Dzięki temu one gdzieś są, zrzuciłam je z głowy, mogę do nich wrócić w przyszłości, ale w tym momencie nie zajmują mojej uwagi.
Ja też wiem od innych słuchaczek, że skorzystały z tej bardzo prostej, ale bardzo skutecznej podpowiedzi na to, jak właśnie się nie odrywać od pracy, tylko zrzucać te rzeczy, które przychodzą do głowy na kartkę, a potem po danym zadaniu można się zająć tym, co tam na tej kartce napisaliśmy.
Kolejny pomysł pochodzi z innego obszaru, bo pochodzi z mojego treningu biegowego. Kiedyś robiłam sobie takie różne treningi z aplikacjami i tam trener opowiadał o tym, żeby zawsze kończyć trening w momencie, kiedy mamy jeszcze siłę, kiedy wiemy, że bylibyśmy w stanie jeszcze przebiec, nie wiem, dalsze 5 kilometrów. I to jest całkiem prosta i fajna zasada, którą myślę, że można łatwo przełożyć na pracę, czyli kończymy pracę wtedy, kiedy mamy jeszcze siłę, żeby wykonać jakieś dalsze zadania. Czyli jeżeli pracujemy do 17, jesteśmy czymś bardzo zaaferowani i chcielibyśmy kontynuować to zadanie, to odpuśćmy. Wyjdźmy z pracy o tej godzinie, o której planowaliśmy, zostawmy sobie tą energię na inne rzeczy, bo takie cały czas przeciąganie tej granicy, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy już nie mamy siły, powoduje, że długofalowo jesteśmy mniej wydajni.
Kolejny tip może Was zaciekawić, bo Edyta proponuje coś innego i ja proponuję coś przeciwnego, dlatego to też jest fajne sprawdzić ze sobą. Chodzi o to, żeby zacząć od zrobienia trudnego zadania, to jest tip Edyty, a ja z kolei bardzo lubię zacząć od łatwego zadania, po to, żeby mieć fajny start, dobry rozruch, taką motywację, że jedno odhaczone i to drugie zadanie mogę już robić trudniejsze.
Tak, ja wolę brać z kolei to trudniejsze na początek, bo wolę zjeść tą żabę i mieć potem już jakiś taki luz w głowie, że mam to odhaczone, ale faktycznie zauważyłam, że świat się dzieli na dwa typy osób, które wolą rozpocząć od czegoś łatwego albo rozpocząć od czegoś trudnego.
Wolą zjeść żabę albo zjeść czekoladkę.
Dokładnie, dokładnie.
I w kategorii praca ostatnim tipem jest praca w blokach, czyli grupowanie podobnych zadań. Czyli jeśli mamy do wykonania jakiś typ zadań, na przykład odpowiadanie na maile, to zamiast robić to 15 razy w ciągu dnia i przeskakiwać i się odrywać, to wyznaczamy sobie jeden blok, który trwa na przykład, nie wiem, 45 minut i wtedy zajmujemy się tylko odpowiadaniem na maile, a potem robimy sobie drugi blok pracy, gdzie zajmujemy się podobnymi czynnościami, ale po to, żeby się nie przełączać, to znowu jest trochę związane z takim może multitaskingiem, ale właśnie po to, żeby nie przełączać się pomiędzy różnymi nawet aplikacjami na komputerze, jak już jesteśmy w tym mailu, Gmailu czy gdzie tam, to po prostu robimy tam te rzeczy, które trzeba i potem robimy sobie kolejny blok pracy z innym tematem.
Teraz przechodzimy do kategorii po pracy i tutaj mamy dla Was jeden pomysł, który obydwie z Sylwią ostatnio mocno testujemy. Ja zaczęłam go testować, ponieważ potrzebowałam w ostatnim czasie trochę bardziej skupić się na pracy, ale też nie chciałam, żeby ta praca wysysała ze mnie energię. Więc po takiej krótkiej analizie uświadomiłam sobie, że muszę ograniczyć aktywności dodatkowe, które mam po pracy, które mogę na jakiś czas zawiesić, ale dzięki temu, że nie będę tego robiła, to po pracy mogę po prostu się oddać odpoczynkowi, relaksowi i regeneracji, tak żeby w tym okresie, który jest dla mnie trochę intensywniejszy, zachować równowagę. W zasadzie na tym przykładzie zrodził się pomysł na ten odcinek, ponieważ była taka sytuacja, że miałyśmy mieć spotkanie z Sylwią w ramach partnerstwa produktywności, miałyśmy też później porozmawiać jeszcze o podcaście, ale miałam taki dzień w pracy, kiedy poczułam, że ja już nie jestem w stanie po pracy robić niczego, nazwijmy to produktywnego, kreatywnego, nie mam ochoty już myśleć i zastanawiać się nad niczym, więc skontaktowałam się z Sylwią, żeby odwołać to spotkanie i właśnie tak to jej uzasadniłam, że potrzebuję takiego czasu na regenerację, na złapanie tej równowagi. Okazało się, że Sylwia dokładnie miała taki sam dzień i też wspólnie stwierdziłyśmy, że to wszystko łapie się w ramy tego zarządzania energią.
Tak, ja nawet pamiętam, że obie wtedy wybrałyśmy spacer, pamiętasz? Że ty dokładnie wyszłaś i ja też właśnie miałam plan wyjść, bo potrzebowałam takiej przestrzeni, pooddychania powietrzem gdzieś tam w jakimś zielonym otoczeniu, więc rzeczywiście to nie są łatwe decyzje, kiedy się odpuszcza, czy ja też mam czasami, jak mam zajęcia językowe, to sprawdzam wtedy, czy jak pójdę na te zajęcia, to one mi dodają energii, czy jednak zapisałam się na nie, ponieważ chciałam, ale jak myślę o tych konkretnych, to czuję, że jednak w tym momencie, w którym jestem, one mi tej energii zabiorą i jest taki trochę rachunek zysków i strat i wtedy czasami, nawet jak to są opłacone zajęcia, lepiej jest moim zdaniem odpuścić po to, żeby właśnie też się zregenerować, na przykład odpocząć.
Ja bym dodała do tego jeszcze to, że to nie muszą być właśnie jakieś takie zajęcia, nazwijmy to produktywne, bo może to dotyczyć też takich zajęć jak, nie wiem, spotkanie towarzyskie czy pójście na basen, co jest jakąś formą naszej rekreacji, ale jeżeli czujemy, że my po prostu w tym momencie fizycznie nie mamy na to siły i będzie nas to po prostu więcej kosztować, a w tym samym czasie, nie wiem, możemy dłużej pospać, możemy poleżeć, zrelaksować się, jakoś trochę naładować te swoje akumulatory w taki mniej aktywny sposób, to warto jest to również wprowadzić.
Jeszcze jedna rzecz tutaj mi przyszła taka popracowa, bo może być tak, że potrzebujemy też zrobić coś odwrotnego do tego, co robimy. Czyli na przykład, jeżeli pracujemy dużo z ludźmi, to być może jest tak, że potrzebujemy trochę pobyć sami po to, żeby się znowu balansować, a jeżeli pracujemy sami, to być może właśnie takim dobrym pomysłem jest jednak wyjście do ludzi, spotkanie się z kimś po to, żeby właśnie też pewne, nie wiem, siły, energię zrównoważyć. To też może być coś ciekawego do przemyślenia.
Jak mówimy o takim właśnie równoważeniu energii, to przejdźmy teraz do kolejnej kategorii, którą jest self-care. I tutaj mamy dla Was kilka tipów związanych z dbaniem o taki swój dobrostan. Pierwsza z rzeczy to jest zmiana nastawienia. To jest z jednej strony łatwe, a z drugiej strony bardzo trudne w praktyce. I ja już kilka razy mówiłam o książce Nowa psychologia sukcesu, która mówi o dwóch różnych typach nastawienia. Nastawienia na rozwój i nastawienia na trwałość. Ale to, co wyciągnęłam z tej książki, co u mnie się super sprawdza na co dzień, to jest nie przejmowanie się rzeczami, które mnie wytrącają z energii, rzeczami, które kiedyś przeżywałam przez cały dzień, na przykład, nie wiem, miałam jakąś rozmowę, która nie poszła tak, jak chciałam i tak, jak planowałam na początku i potem przez cały dzień się zastanawiałam, jak inaczej mogliśmy poprowadzić tę rozmowę albo co mogłam zrobić inaczej. I to powodowało, że ta moja energia, którą mogłam przeznaczyć na działanie, była przeznaczona na myślenie i na takie roztrząsanie różnych rzeczy. Więc ta zmiana nastawienia i praktykowanie tego to nie jest coś, co przychodzi w tydzień, w dwa. Raczej bym liczyła to w miesiącach, żeby się nauczyć takiego nowego sposobu myślenia, ale z mojej perspektywy jest to rzecz, która oszczędza najwięcej energii.
Tak, zresztą ja pisałam o tym w ostatnim newsletterze i przy okazji zachęcam Was do zapisu. Podlinkujemy Wam ten link do zapisu na newsletter w opisie tego odcinka. Zresztą w każdym jednym odcinku na naszej stronie z boku, po prawej stronie jest takie małe okienko zapisu. Możecie tam zostawić nam swojego maila i będziecie raz na miesiąc takie newslettery otrzymywać. W każdym razie pisałam tam, jaką miałam sytuację niedawno, kiedy byłam faktycznie, i to mi Edyta wskazała, w nastawieniu na trwałość. Ja cały dzień o tym myślałam i było to bardzo takie nieprzyjemne pożytkowanie tej mojej energii. I kiedy się zorientowałam, że rzeczywiście mogę się przełączyć na to nastawienie na rozwój, to zrobiło się dużo, dużo lżej. Więc to jest bardzo fajne ćwiczenie i myślę, że to jest tak, jak wspominałaś, ta praca taka, że trzeba sobie o tym przypominać. I nie wiem, czy kiedykolwiek będzie tak, że będziemy non-stop nastawieni na rozwój. Szczerze wątpię, ale będziemy mogli się dość szybko łapać na tym, że idziemy w tym takim kierunku, który wysysa z nas energię i żeby się przełączać.
Kolejnym sposobem jest dbanie o regularny urlop oraz o mikroodpoczynek, kiedy nie mamy czasu na dłuższy wyjazd. I tutaj chodzi o to, żeby nie czekać na ten moment, kiedy już zupełnie nie mamy siły i wtedy sobie myślimy, o może byśmy pojechali na urlop, tylko dbać o takie regularne momenty odpoczynku.
A to powiedz jeszcze, jak ty rozumiesz mikroodpoczynek?
To jest w ogóle ciekawe, ponieważ to jest coś, co ja w zeszłym roku testowałam, ponieważ nie mieliśmy za bardzo przestrzeni czasowej z moim mężem, żeby pojechać gdzieś na dłuższy urlop, więc wykorzystaliśmy ten czas takich ciepłych miesięcy na mikroregenerację, czyli organizowaliśmy sobie wycieczki, zmienialiśmy otoczenie, staraliśmy się właśnie tak relaksować i rozluźniać, bywać w miejscach, które powodują, że ta energia do nas wraca.
Czyli częściej, ale w mniejszym takim czasowym wymiarze.
Dokładnie.
Trzecim sposobem, który bardzo dobrze się sprawdza, są praktyki oddechowe na złapanie równowagi. Ja bardzo lubię taki oddech po kwadracie i tu Edyta mi podpowiedziała, że to nazywa się też box breathing i że to Navy Sealsi to opracowali. I to jest takie oddychanie, które bardzo, mam wrażenie, wycisza, pozwala się scentrować i uspokaja, więc możecie sobie nawet w YouTube wpisać box breathing i zobaczycie, jak to wygląda. I też słyszałam kiedyś w podcaście o zmierzchu, który bardzo też lubię, że zostało zbadane, że kiedy nasz wydech jest dłuższy od wdechu, to świetnie działa nam na system nerwowy i to sobie stosuję naprawdę w takich momentach, kiedy czuję, że coś się dużo dzieje, więc pilnuję po prostu tego, żeby przez krótką chwilę mój wydech był dłuższy od wdechu i naprawdę możecie sobie sami przetestować, to jest turbo proste, ale naprawdę świetne. Jeszcze jedną techniką związaną z ciałem jest tak zwany body scan i to też pomaga złapać równowagę i wrócić do siebie, tak się rozluźnić. To jest proste, bo polega na tym, że skanujemy uwagą swoje ciało, na przykład od stóp do głów albo od czubka głowy do podeszw stóp i chodzi o to, żeby właśnie tą uwagą po kolei prześledzić swoje różne części ciała i sprawdzić, czy jesteśmy tam napięci, czy jesteśmy rozluźnieni. Jak jesteśmy napięci, od razu możemy kilka oddechów w to miejsce wykonać po to, żeby rozluźnić te ponapinane miejsca i to też bardzo fajnie działa.
Taką alternatywą dla body scan jest trening Jakobsena, który z kolei polega na tym, że przez 5 sekund napinamy daną partię ciała, a następnie przez 10 sekund ją rozluźniamy. I skanujemy w ten sposób całe swoje ciało, przechodzimy od miejsca do kolejnego miejsca i to powoduje, że właśnie mamy tą uważność, ale też łapiemy ten relaks.
Myślę sobie, teraz jeszcze mi wpadło, że przecież yoga nidra też będzie taką techniką. Mamy też odcinek z Mawą o jodze nidrze i to nie jest w ogóle taki typ jogi sportowej, jak nam się kojarzyło, tylko to jest w zasadzie taka technika głębokiej relaksacji. Każdy to może wykonać, niezależnie od fizycznych zdolności, więc też wrzucimy link do odcinka z Mawą w opisie podcastu.
Kolejne wskazówki już są takie bardziej związane z takim obserwowaniem siebie i pierwsza z nich to jest tydzień pod lupą, czyli chodzi o to, żebyśmy przez tydzień spisywali wszystko, co robimy i zaznaczali to, co daje nam energię, a co ją zabiera. Ważne jest również zastanowienie się, co możemy z tym zrobić, jak możemy mieć więcej tych miłych momentów w ciągu dnia, a w jaki sposób możemy usunąć ze swojego życia te, które nam odbierają energię.
To ja tutaj wrzucę przykład, bo ostatnio zrobiłam sobie coś takiego właśnie dlatego, że się dużo dzieje i chciałam jakoś to po prostu ogarnąć, poukładać, sprawdzić, co mogę zrobić, żeby się nie czuć taka przeciążona. I okazało się, że bardzo dużo energii dodają mi krótkie spacery. Wcześniej o tym tak nie myślałam, nie zauważyłam tego po prostu i później mogłam sprawdzić, co mogę zrobić, żeby spacerować trochę więcej i rzeczywiście jakieś takie małe, dodatkowe spacery mogłam gdzieniegdzie sobie wrzucić i dzięki temu też tak się lepiej zbalansować. To, co jeszcze możemy zrobić, co jest w sumie trochę podobne, to jest prowadzenie takiego dziennika energii, czyli w momencie, kiedy widzimy, że jakoś nam gdzieś ta energia ucieka, to możemy po prostu sobie prowadzić taki dziennik, zapisywać na przykład wieczorem, jak ten nasz dzień wyglądał, jaką mieliśmy w ciągu tego dnia energię, co nas może właśnie podkręcało tak fajnie, a co nam tej energii dużo zabierało. I kiedy będziemy mieli kilka takich wpisów, można sobie je przeczytać i spróbować wyłapać jakieś prawidłowości, jakieś trendy być może i sprawdzić znowu, czy jest coś, co my możemy zrobić, żeby to lepiej do siebie dopasować.
I na koniec coś, co może się wydawać Wam, że na pewno wiecie i znacie odpowiedź na to pytanie, ale wydaje mi się, że niewiele osób zna, ja przynajmniej zupełnie nie znałam i potrzebowałam dużo czasu, żeby to odkryć. A mianowicie, co lubicie robić dla przyjemności? Co Wam sprawia frajdę? Co jest czymś, co Wam dodaje energii? Czy robicie te rzeczy regularnie w swoim życiu?
To prawda, to jest też pytanie, które mnie mocno zaskoczyło, kiedy się zaczęłam zagłębiać i poszukiwać tych swoich odpowiedzi na pytanie, co jest dla mnie przyjemne. To jest bardzo fajna podróż i czasami się okazuje, że naprawdę drobne rzeczy mogą nam dużo przyjemności dać, kiedy mamy świadomość, że one są dla nas przyjemne, bo jest tutaj też taki częsty obraz, że nam się wydaje coś przyjemne, ale dlatego, że my jakoś jesteśmy nauczeni, żeby tak to odbierać, ale dla nas niekoniecznie to będzie przyjemne, nie? Czyli na przykład chodzenie do kina, to się wydaje dla każdego przyjemne, ale dla mnie niekoniecznie. Ja na przykład wolę sobie iść na spacer, nie? To fajnie, żeby sobie zaobserwować, czy rzeczywiście dla ciebie konkretnie jest to przyjemne i co naprawdę daje ci tą przyjemność, bo przyjemność nas też karmi, regeneruje. Kiedy my dużo dajemy z siebie z pracy, to możemy jakby trochę odzyskać tej energii poprzez dawanie sobie przyjemności.
Na koniec mamy dla Was również jeszcze polecajki książkowe, czyli książki, które mogą Wam pomóc zgłębić te wskazówki, o których dzisiaj mówiłyśmy. Jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi polecajkami i spodobał Wam się również ten odcinek, to zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego podcastu. Dzięki temu będziecie dostawać informacje o nowym odcinku. Polecajki książkowe, jakie mamy dla Was, to są 4 książki, dzięki którym będziecie mogli poprawić i trochę zgłębić obszary związane z zarządzaniem energii. Przede wszystkim jest to książka Taka praca nie ma sensu. Kolejną książką, która jest związana z tym, w jaki sposób uporządkować swoją pracę taką na co dzień, jak podejść do zadań, które wykonujecie, to jest książka Getting Things Done. I również taka pracowa książka, to jest książka Praca głęboka. Z kolei jeżeli szukacie takiej pozycji bardziej ogólnej, która Wam pozwoli zmienić perspektywę, to świetnie się nada książka Nowa psychologia sukcesu.
Tak, ja bardzo polecam, wróciłam do niej właśnie po tym moim epizodzie z newslettera i bardzo, bardzo mi pomogła. Także mamy nadzieję, że te różne takie wskazówki Wam pomogły, że coś ciekawego dla siebie z tego wynieśliście i takim zadaniem poodcinkowym właśnie naszą propozycją jest to, żeby jedną taką rzecz z tego wybrać. Może akurat ta przyjemność tak do Was tutaj zapuka, żeby się nią zająć. I żegnamy się z Wami dzisiaj. Bardzo dziękujemy za słuchanie i do następnego odcinka.
Dzięki, do usłyszenia.
Cześć.